Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Siemanko, siemanko. Z tej strony Jakub Olkiewicz. Jest ze mną po drugiej stronie mikrofonu Leszek Milewski, a to jest nasza audycja w mieście Łodzi. Witam cię serdecznie, Leszku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jeśli posądzacie mnie o to, że jestem taki zadowolony, dlatego że rozmawiamy we środę rano, a we wtorek wieczorem grał Widzew i zagrał tak, jak zagrał, no to musicie mi wybaczyć, ale faktycznie tak jest. Leszek, a powiedz, czy ty też jesteś wesoły, czy nie?
Wiesz, że ja ostatni raz wesoły byłem 17 lat temu i uważam, że to był błąd.
No tak, to prawda. I no tak, no, nie będę się z tobą tutaj kłócił, natomiast powiedz, czy twój smutek taki ogólny, który zagościł w twoim życiu na stałe już, czy on został spotęgowany tym meczem, czy nie? Bo mam wrażenie, że nawet u mnie on wywołał takie odczucia, no nie do końca pozytywne, mimo że w sumie to radowałem się, że rywal do awansu gdzieś gubi punkty, ale no jednak jakość tego meczu była taka, że trochę mi się też tak przykro w serduszku zrobiło.
Znaczy, nie wierzę ci, że ci się zrobiło przykro, to po pierwsze uważam, że odpalałeś szampana, widząc kolejne strzały Poczobuta, szczególnie ten taki strzał, nie wiem, czy pamiętasz, z drugiej połowy, jak chyba wszyscy zawodnicy ŁKS-u i Widzewa w polu karnym, Poczobut dostaje taką piłkę, którą mógłby uderzyć jako tako tylko Zlatan Ibrahimowicz i ewentualnie jeszcze Pan Jezus, a tym razem Poczobut próbuje jednak, że on to strzeli z pierwszej piłki, 35 metrów, z voleja. I sensacja, jednak nie strzelił z tego gola. Uwierz mi, po prostu byłem na skraju fotela w szoku, że on tego nie trafił. A przede wszystkim to w takich sytuacjach człowiek się zastanawia, co ten Poczobut ma w głowie, żeby w takiej sytuacji decydować się na strzał. Ile komentator Polsatu mi się momentami wczoraj podobał, bo na przykład mówił, że było to uderzenie pełne optymizmu. I ja uważam, że to określenie mogłoby, ja pozostanę sobie z tym określeniem, było dużo optymizmu w niektórych strzałach Widzewiaków. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz i pozytywy, to uważam, że obejrzeć najgorszy mecz w historii futbolu, no to też jest, wiesz, dobrze mieć taki punkt odniesienia. Mieć to odhaczone jakby, tak? Ty pamiętam tego dnia, kiedy Robert Lewandowski strzelił 5 bramek w 9 minut, no między innymi mi mógł przypaść ten mecz z Wolfsburgiem, a ostatecznie się z niego wymiksowałem i ty tak mało, z niewielkimi chęciami trafiłeś na ten mecz i go obejrzałeś. No teraz przynajmniej nie przegapiłem ważnego wydarzenia sportowego, jakim jest najgorszy mecz w historii futbolu.
Bardzo dobrze idzie ci roz tego starcia. Nie chciałbym ci przerwać, ale no wtrącę mimo wszystko, że ja sobie włączyłem ten meczek tak rekreacyjnie, że to tak ujmę i określę, bo siedziałem z chłopakami wieczorkiem, swoimi synkami, no i mówię, a obejrzymy, zobaczymy, może coś tam się będzie ciekawego działo. No i Stasiu pyta, a będzie gol, myślisz? Ja mówię, no myślę, że jakiś gol będzie, no zobaczymy, no trzeba będzie obejrzeć. No i w końcu tak w okolicach 25 minuty Stasiu wziął swoją piłkę i powiedział, że my tu sobie postrzelamy po pokoju trochę, bo w sumie nie chce mu się tego oglądać. No i zgodziłem się z nim, powiedziałem, że no Stasiu, no cóż mogę zrobić, no faktycznie pokopmy sobie.
A lubisz tak rekreacyjnie do kamieniołomów pójść na pracę, skoro rekreacyjnie oglądasz takie mecze?
No trochę tutaj skłamałem, no chciałem po prostu być merytorycznie przygotowany do dzisiejszej audycji, więc sobie puściłem to w tle, żeby wiedzieć, co się dzieje. No i nawet zostawiliśmy sobie komentarz, mówię, a jak komentator uniesie głos, to ja sobie szybciutko tutaj piłkę zgram do Stasia i sobie obejrzę, co tam się dzieje w tej akcji. No ale ten głos tak się nie unosił za często. Dopiero chyba przy tym wyjściu Mleczki, takim kaskaderskim trochę, się głos wniósł komentatorom, ale też na darmo, bo okazało się, że GKS też nie był szczególnie zainteresowany tym, żeby w tym meczu cokolwiek zrobić i zdziałać. Raczej się chyba ukontentował tym, że 0-0 i można się ponudzić przez te 90 minut.
Ja ułożyłem dowcip chyba taką grę słów.
Okej, okay, jestem gotowy.
Miłosz Mleczko jest zawodnikiem mało doświadczonym, prawda? I uważam, że ma mleczko pod nosem.
Ha, ależ to wykminiłeś. No, muszę przyznać, że faktycznie to dobre jest. Natomiast no, też trzeba przyznać, że miał ze dwie takie interwencje, nie? Takie, że dość pewnie zareagował na te uderzenia.
Nie miał. Nie. No dobra. Moim zdaniem nie. To, co miał złapać, to jakbyś tam postawił pachołek zaiwaniony w na budowie, to też by się odbiło, a ten Pachołek by przynajmniej nie wyszedł na ten 18 metr bez sensu, gdzie tam Mleczko wyszedł i w sumie wpadł na swojego obrońcę. Niestety nie pamiętam, kto tam był ostatnim stoperem, zapewne to był Tanżyna i Tanżyna miał wszystko pod kontrolą w tej akcji. Najbardziej go zaskoczyło, co tam ten Mleczko robi. To był jedyny element taki, którego Tanżyna w tej akcji defensywnej nie miał pod kontrolą, czyli własnego bramkarza, który z jakiejś przyczyny postanowił tam na niego wpaść.
A absurdalna
kwestia.
Jak tak omawiamy bramkarzy i ich zachowanie, to myślisz, że Lenarcik wybronił mecz podczas tej interwencji przy podaniu wszerz bramki, czy po prostu to podanie było tak słabe, że no nie miał wyjścia, musiał to jakoś przechwycić? Wiesz, o co mi chodzi? To, co tak, no tam szło podanie do pustaka centralnie, ale Lenarcik bardzo dobrze zareagował i zdjął tę piłkę.
Lenarcik też nie chce mówić, że bramkarz wybronił mecz w takim spotkaniu, gdzie nie było ani jednej składnej akcji, bo tak było, że nawet jak tu widzę, miał jakąś tam piłkę meczową na tam koniec. Nawet jeśli była to sytuacja, o której mówisz, gdzie Michalski powinien dobrze dograć do Prochownika, ale jednak uznam, że dobrze nie dogra. Czy nawet jak powiedzmy tam raz Lenarcik musiał się popisać, to nie chciałbym mówić o tym meczu, że tu bramkarz coś wybronił. Mecz, o którym mówimy, że bramkarz wybronił, to mi się kojarzy, no nie wiem, no raczej coś takiego w stylu Artura Borusa na finałach, tak? A nie taki mecz, gdzie musisz dwa razy się pokazać. Całym szacunkiem dla Lenarcika, bo on jest największym wygranym tego spotkania, w takim sensie, że przedłużył swoją fantastyczną pastę już ponad 500 minut bez straconego gola, to w klubie takim jak Bełchatów, no nie jest oczywiste naprawdę, że tak długo nie puszczasz bramki. Wszyscy wiemy, że przed tym sezonem, no tak naprawdę ta licencja została trochę otrzymana na piękne oczy, bo rozmawiałem z Wiktorem Rydzem i równie dobrze tego GKS-u stale w pierwszej lidze nie mogło być. To było trochę takie na zaufanie. Wiadomo, że latem to chyba z tobą, prawda, rozmawiał jeden z piłkarzy, mówiąc, że już z pewnym apetytem zaczynał spoglądać na tynk na ścianach. No więc jeśli w takiej drużynie, w tak dzianym klubie notujesz takie wyniki, no to wielka sprawa. I na pewno Marcin Węglewski, chociaż no GKS Bełchatów też grał słabo w ofensywie, to były, no dołożył się do tego, że nie wiem, w pierwszej połowie faktycznie na niczym nie można było zawiesić oka, absolutnie na niczym. Tam były tylko takie akcje w stylu piłkarskich jaj, jakieś poślizgi, jakieś próby bycia cwanym przy linii bocznej, co się kończyło tym, że ten zawodnik zamiast jakiejś zmyłki kiwki to wychodził za tę linię boczną. No po prostu piłkarskie jaja i ofensywy, też ten GKS się do tego dołożył. No ale jednak zatrzymał ten Widzew. Myślę, że przed pierwszym gwizdkiem Węglewski wziąłby w ciemno 0-0, ten wynik wywozi, ma kolejny punkt. Także no, ze strony Bełchatowa myślę, że mimo wszystko jest to szacunek. No, spodziewam się, że myślę, że za pensję Marcina Robaka można by wyżywić całą szatnię Bełchatowa, więc no, to jest ten kolejny element. No bo z jednej strony mówimy, ok, widzę GKS Bełchatów, spotkały się drużyny z podobnego miejsca w tabeli. GKS też jest drużyną, która mało traci bramek, delikatnie mówiąc. GKS moim zdaniem był lepiej zorganizowany w tym meczu tak w ogóle. No natomiast no, cały czas musimy pamiętać o tych finansach, o tych ambicjach, gdzie GKS jest klubem walczącym o przetrwanie w sensie finansowym, ekonomicznym, w sensie długów. No i widzę, chciałby jednak pewnego dnia dołączyć do grona ekstraklasowiczów i to raczej szybciej niż później, więc w tym kontekście taki mecz z Bełchatowem to jest po prostu ściera w twarz.
No tak, no masz rację, no mogę tutaj tylko przytaknąć, zwłaszcza, że doskonale pamiętam, jak Bartek Biel, bo to jego rozmowę przywołałeś, no opowiadał o sytuacji finansowo-organizacyjnej, że tak naprawdę całe pieniądze, jakie się w Bełchatowie pojawiały przez półtora sezonu, były przynoszone przez piłkarzy, albo w postaci transferów, kiedy któryś z piłkarzy się wylansował na tyle, żeby odejść do lepszej drużyny w ramach transferu gotówkowego, albo poprzez Pro Junior System, który też przyniósł niebagatelne te wpływy do budżetu bełchatowskiego. No i Bartek mówił, że w sumie to trochę dziwne, że cały budżet klubu opiera się na tym, co piłkarze wyrobią na murawie, co sobie wywalczą, po prostu podniosą z boiska, a mimo to oni nie otrzymują pieniędzy po kilka miesięcy z rzędu. Więc no ten Bełchatów naprawdę wydawało się, że w tym sezonie będzie betonował dno, a jednak jest poukładaną drużyną w miarę i wygląda fajnie. I powiem ci zupełnie szczerze, że nawet w meczu z ŁKS-em ja miałem trochę obaw, zwłaszcza, że pierwsi strzeli gola, bardzo wysoko wtedy podeszli pod ŁKS. Zdaje mi się, że Węglewski potrafi trochę dostosować swoją strategię meczową do rywala, bo no to jak zagrał GKS wczoraj z Widzewem, i to, jak zagrał z ŁKS-em, no w sumie całkiem niedawno, no bo to było ile, kilka kolejek temu, widać, że to było zupełnie inne podejście. Nie sądzę, żeby chodziło tylko o to, że GKS z ŁKS-em grał u siebie, a z Widzewem na wyjeździe. Więc tutaj na pewno plus dla trenera, że się w sumie z dobrej strony jego zespół pokazał w obu tych spotkaniach. No, chociaż dobra strona to może nie jest odpowiednie określenie na to, co wczoraj zaprezentowali bełchatowianie, bo sam mecz ogólnie był przefatalny, absolutnie. Mnie najbardziej rozstrzeliła, nie wiem, czy kojarzysz tam Sierczyński, chyba już w drugiej połowie, tam na prawym skrzydle wykonał taką serię zwodów. Przełożył sobie piłkę pod nogą, ale no nie udało mu się to. Drugi raz przełożył sobie piłkę pod nogą, znowu mu się to nie udało. Próbował odegrać zewnętrzną częścią stopy po linii do kolegi, no ale za lekko. No i jakoś doszedł do tej piłki z powrotem, dośrodkował gdzieś, zdecydowanie przeciągnął rzutkę, to poleciało Panu Bogu w okno. No, byłem po prostu zażenowany tą sytuacją. Co ten Sierczyński wygminił?
Mi się to przypomniała ta sytuacja, o której opowiadał Tomek Frankowski, jak Igor Sypniewski trafił do Wisły Kraków i pojechali na jakiś halowy turniej. I Igor Sypniewski w pierwszej akcji jakiegoś halowego meczu chciał zrobić nad piłką taką serię złodów, taką przekładankę, tak? A tylko, że Igor Sypniewski, no jak uznany zawodnik techniczny, nie patrzył na piłkę podczas kiwki, tylko już rozglądał się, co z nią zrobić dalej z tą piłką. To jest oczywiście zachowanie jak najbardziej godne pochwały. Rzecz w tym, że Igor Sypniewski nie zauważył, że zanim zaczął tą przekładankę, przez leciutko trącił sobie piłkę i tę przekładankę robił już nie nad piłką, ale nad powietrzem, czego no, to wzbudziło rechot na łasce Wisły Kraków. Ta sytuacja mi się przypomniała, jak oglądałem mecz z Bełchatowem. Tak, jeszcze chciałem rzeczywiście, że prowadzimy audycję o łódzkiej piłce, ale no, jeśli chodzi o nasz region, a to ten Bełchatów, w jakich warunkach działa, no trzeba przyznać, że mają bardzo dobry sezon. Oczywiście zachowując proporcje, no bo jednak przydałoby się, żeby kiedyś strzelili jakiegoś gola na wyjeździe, no ale mierząc siły na zamiary, to naprawdę jest dobra rzecz. No Widzewie, jeśli mielibyśmy na siłę poszukać jakichś pozytywów, no to chyba duet stoperów, co sądzisz?
No z jednej strony tak, ale z drugiej się zastanawiam, no kurczę, GKS był tak podjarany za każdym razem, kiedy podchodził w okolice 30 metra, że oni od razu walili, nie patrzyli na nic. No ja tak sobie spojrzałem na tę pierwszą połowę. GKS miał piłkę tak mniej więcej co 10 minut, tak bym to oszacował. Zresztą chyba statystyki to pokrywają, bo z tego co pamiętam tam było jakoś 66-33 mniej więcej posiadanie piłki po tej pierwszej połowie. A oni oddali 6 strzałów na bramkę. No to w sumie tak naprawdę ładowali z każdej piły, z każdej sytuacji. I to, co mnie w ogóle już tak, no, może nie zażenowało, to nie jest odpowiednie słowo, ale że Widzew, mając taką potężną przewagę, nie oddał nawet jednego celnego strzału, no to jest coś bardzo niepokojącego. A to, co mnie niepokoi, tak, przepraszam, że do tych stoperów się aż tak obszernie odniosę, ale mi się przypomniało, że chciałem powiedzieć, że Fundamu mnie trochę rozczarował, bo wydawało mi się, że on będzie no właśnie takim gościem, który w tego typu meczach, kiedy rywal dość rozsądnie broni, kiedy, no może nie powiem, że się muruje, ale ta organizacja defensywna jest dobra, że to właśnie on zrobi przewagę jakimś, albo wiesz, pojedynczym zwodem, albo jakąś taką nieszablonową piłką, no czymś takim nieprzewidywalnym. A tutaj niestety wydawało mi się, że ilekroć do niego doskakiwali rywale, to ta akcja się kończyła zamiast tego, z czego Fundambu jest znany, czyli jakaś, wiesz, ruleta, zwód, siatka i podanie.
Na jeśli chodzi o Fundambu, no to mam wrażenie, że i tak zagrał lepiej niż zmienią Legnica, gdzie było słabo pod kątem decyzji, pod kątem nawet takich, nie wiem, no ta sytuacja, którą zmarnował sam na sam z Miedzią, to jakiś absurd, nie? Całą bramkę, a po prostu leciutko kopnął po prostu bramkarza, nie rozumiem tego. Tutaj jeden był taki fajny rajd, rzeczywiście w stylu Fundambu, gdzie zabrał się z piłką i przeszedł dobre 30 metrów. Tutaj było widać tego Fundambu z wcześniejszej części sezonu, no ale masz rację, były też takie sytuacje, które Fundiemu się nie zdarzały. Ja jedną kojarzę, gdzie stał przed polem karnym, nagle podjął decyzję o wrzutce, który w ogóle tak zachętnie to nie wykonywał, no bo raczej szukał zawsze przegrania po ziemi. To było podanie do nikogo. Raz też uwikłał się taki dribbling na lewej stronie, gdzie w sumie stracił piłkę, jeszcze faulował. No to rzeczywiście, no możemy powiedzieć, że było lepiej niż z Miedzią, ale no z Miedzią było po prostu bardzo źle, więc w porównaniu do tego było lepiej. No ale umówmy się, no to nie jest tak, że tego po Fundim się oczekuje w Wizowie, żeby na meczu z Bełchatowem nie był najgorszym piłkarzem w ofensywie pozbawionej napastnika, a gdy już ten Robak wchodzi, no to jeśli takie punkty niepokojące, no to ten powrót Marcina Robaka, no bardzo, bardzo, jak to się ładnie mówi, dyskretny, bo Marcin Robak zmarnował dogodną okazję i to w taki sposób, no, gdzie, nie wiem, no, jakiś bardzo dziwny strzał w ogóle. W ogóle jakby nie był napastnikiem. Tak, bo Marcin Robak, no, przez ostatnie 20 lat nie był napastnikiem, tylko jakimś, nie wiem, środkowym obrońcą, bardzo dziwne wykończenia. A później to Marcin Robak głównie kolekcjonował spalone, no. Natomiast, no, wciąż, mimo wszystko, to może być jakiś falstart. Wszyscy widzowie mogą się tylko cieszyć, że już po prostu będzie jakiś środkowy napastnik, no bo samo fakt, że nie trzeba będzie już tam oglądać ani Prochownika, ani Michalskiego, no to już będzie potężna ulga, cokolwiek by się nie stało w najbliższych meczach. Michalski, nie wiem, czy widziałeś taką sytuację, jak Michalski już z Robakiem na boisku doszedł do wrzuconej piłki w drugiej połowie. Miał szósty metr i w sumie był bardzo obstawy. Bardzo dobra pozycja, jedną z lepszych okazji Widzewa, no to znaczy byłaby nas lepszy, gdyby on w ogóle potrafił to uderzyć głową, a ja myślę, że nie widziałem gorszego uderzenia głową od czasu, gdy sam grałem w piłkę, a ja nie umiałem grać w piłkę, to swoje mówię.
To poszło chyba w stronę w ogóle bramki Widzewa, nie? To uderzenie.
Nie, no to poszło tak, wiesz, on siadł na tyłku prawie, jakoś tak składa do tego uderzenia głową, że prawie tam w przykucu uderzył gdzieś to zamiast w kierunku bramki, w sensie, że tak powiem, horyzontalnym, to zamiast uderzać w stronę bramki, to uderzył w kierunku chorągiewki. Może to źle określiłem. No, w chorągiewkę uderza, tak jakby w kierunku chorągiewki była bramka. No, bardzo, bardzo dziwne uderzenie. No, Mateusz niech wraca tam, gdzie może się rozpędzić, tam, gdzie może poklepać. No, umie grać w piłkę i tego się trzymajmy. Natomiast napastnikiem, dziewiątką po prostu nie zostanie.
Nie, tak, no tutaj chyba już omawialiśmy to przy którymś meczu, nie pamiętam dokładnie przy którym. Wtedy co taką akcję zmontował z Kołosakiewiczem na prawej stronie bramkową, to wtedy chyba właśnie mówiliśmy, że no Michalski odżywa, kiedy jest centralnie na tej prawej stronie i faktycznie ma tam miejsce, żeby się rozpędzić, jeszcze wsparcie ofensywnie usposobionego prawego obrońcy, no to wtedy dopiero oglądamy w pełni jego potencjał i na pewno ja się tutaj pod tym mogę podpisać i się z tym zgodzić. Natomiast to, co jeszcze mi się rzuca w oczy, to jest fakt, że no, to wyjście spod kwarantanny, no chciałbym w ten sposób trochę widzów usprawiedliwić, że no, oni jednak mieli przerwę, że jednak różnie to wygląda, kiedy posiedzisz trochę w domu i dopiero potem wracasz najpierw do treningów, a następnie do grania, jeszcze często w składzie takim eksperymentalnym, ale no mamy przykład w tym samym mieście, w tej samej lokalizacji, że tak to określę, z tym samym sanepidem, który w podobny sposób nakłada kwarantannę, że no da się trochę lepiej wyjść z tej takiej, z tego wirażu, z tej takiej no niewesołej sytuacji, jaką na pewno jest przerwanie treningów z uwagi na...
No, że ja myślę, że ten potencjał ciężko to porównywać, tak, bo Cudełka jest, masz w tym momencie gotowy zespół, w którym wszystko funkcjonuje, no pooglądanie, jak ŁKS się bawi na boisku, a później włączenie meczu Widzewa jest jednak surrealistycznym doświadczeniem.
No, miło mi to słyszeć, chociaż mój wrodzony pesymizm nakazuje mi sądzić, że to długo nie potrwa, ale no tak, na razie tak to wygląda i mówię, i jeśli
Jakubie, chodzi o ten kwarantan... a pozwolisz, żebyśmy też jakoś tutaj od razu zarysowali odnośnie tego Bełchatowa, też kontekst Miedzi, no bo to mecze też bardzo blisko od siebie położone, prawda?
Oczywiście, natomiast no tutaj nie wypowiem się tak dokładnie, gdyż meczu z Miedzią niestety nie miałem jeszcze okazji obejrzeć i mocno nad tym bolewam, ale to w takim razie oddaję głos tobie, możesz powiedzieć, co tam się wydarzyło.
Znaczy, no, nie będziemy się aż tak tutaj rozgadywać, wiadomo, że ten Bełchatów jest tutaj najgorętszy, natomiast no powiedzmy, że jeśli Widzew zagrałby wspaniale z Miedzią, a źle z Bełchatowem, można znaleźć pewne wymówki, tak jak sam mówisz, jest wyjście z koronawirusa, wiadomo, że fizycznie piłkarze niektórzy mogą czuć się gorzej. Łukasz Trałko o tym mówił, że wyjście, każdy troszeczkę inaczej przechodzi tę chorobę i jeśli niektórych koronawirus porządnie potraktuje, to później jest po prostu ciężko dojść do kwestii fizycznych i być może to też miało wpływ na mecz z Bełchatowem. Natomiast trzeba przyznać, że mecz z Miedzią też był bardzo słabym widowiskiem. Niemniej no, Widzew był tam blisko zwycięstwa. Myślę, że fakt, że bramkarz Miedzi został na przykład uznany przez piłkę nożną, trafił do 11 kolejki, swoje mówi. I gdyby nie to, że Miłosz Mleczko jest bramkarzem, który nie umie bronić, no to być może to Widzew wywiózłby w końcu wyjazdowe zwycięstwo. No więc natomiast no, najbardziej niepokojące jest to, że ten styl był w jakimś sensie spójny, tak z Miedzią, jak i z Bełchatowem, tylko Bełchatów od początku sezonu szlifuje defensywę, bo wie, że nie może iść na wymianę ciosów. I jak ten niesłychany mur oparty na Mariuszu Magierze, wyplutym 5 lat temu ze Ekstraklasy, się pojawił, to Widzew się praktycznie nie zrobił sztycha.
Nie będę tutaj oszukiwał, że jest mi jakoś bardzo przykro to słyszeć. Natomiast powiem ci, że spodziewam się więcej po Miedzi tak ogólnie w tym sezonie. Wydawało mi się, że przy takim poukładaniu organizacyjnym, przy tym wszystkim, co tam się w Legnicy dzieje, no to oni będą raczej się boksować tak w okolicach mniej więcej między Brukbetem a ŁKS-em. No a tymczasem, jeśli się spojrzy na ich ostatnie 5 spotkań, ani jednego zwycięstwa, remisy takie dosyć no, kompromitujące, bo z GKS-em Jastrzębie u siebie, który w tym sezonie tylko w 2 meczach punktował, w tym z Odrą Opole teraz ostatnio, no to jest dla Miedzi wynik naprawdę kompromitujący. No tutaj jeśli chodzi o te 2 ostatnie mecze, ich, no to też, kurczę, Górnik Łęczna normalnie ich oklepuje, potem Widzew jest o krok od zwycięstwa. No Legniczanie zdecydowanie źle weszło w ten sezon i może ich to
kosztować. Największy przegrany.
Tak, chyba tak. Tak to trzeba określić. No jeszcze moglibyśmy ewentualnie o Sandecji powiedzieć, że największy przegrany tego startu ligi, ale jednak od Sandecji nikt niczego nie oczekiwał. O, muszę przeprosić, ale to mój czworonuk teraz się włączył. Chyba bardzo się zbulwersował. Nie wiem, czy tak jest fanem tak Miedzi Legnica, ale bardzo mi się nie spodobały moje słowa na temat tego klubu. No nie wiem, Leszek, czy chcesz coś dodać jeszcze po tej twojej stronie audycji, że tak to górnolotnie określę, czy możemy przejść na moją stronę audycji?
Chciałbym tutaj jedną wypowiedź trenera Dobiego z wywiadu, który przeprowadził Rafał Majszek na Weszło.
A to jest ciekawe, w ogóle to poczekaj, jeszcze wejdę ci tutaj w słowo, bo chciałem cię zapytać, jak ty ogólnie odbierasz ten wywiad jako sympatyk Widzewa, bo widziałem, że głosy są... rozpinają się od takich umiarkowanie optymistycznych do takich mocno krytycznych, że gdzie ten trener Dobi ma oczy, jeśli on uważa, że wszystko idzie w dobrą stronę. Takie czytałem komentarze, no nawet na Weszło pod tekstem.
Udzielanie wywiadu będąc trenerem Widzewa jest zawsze szykowanie sobie no, granatu, odbezpieczaniem granatu, bo jeśli cokolwiek nie wiadomo, no co ma powiedzieć, no nie wiem, no co ma ten trener powiedzieć, że jest jak Iwan Runie ostatnio, że jest beznadziejnie i tak dalej, ma takie coś zrzucić na łeb swoich piłkarzy. No on jest trochę między młotem a kowadłem. Ja szczerze mówiąc, znając jego charakter jako taką bezkompromisowość, może spodziewałem się, żeby powiedział bardziej o tym, co nie funkcjonuje, zamiast troszeczkę takich okrągłych słówek. Jakoś tam zachwycony tym wywiadem nie byłem, no ale też rozumiem, z czego niektóre wypowiedzi wynikają, że on nie może teraz, musi pewną dyplomację zachowywać, tak? Nie chciałbym też teraz, że wiesz, o Dobie udzielił wywiadu, w którym mówi, że wszystko idzie do przodu, a potem trafia mu się taki bohater, bo to trochę takie, wiesz, w pierwszej chwili tak myślałem, że ale się zaorał, nie? Tym meczem z bohaterem. To trochę takie jednak jest, wiesz, tanie, naiwne, tak? No nie wyszedł mecz, to już jest. No nie można, tak? Mnie najbardziej zaciekawiło w tym wywiadzie to, że nagle trener Dobi ni z gruchy, ni z pietruchy w ogóle nie pytany o to powiedział, pozwolisz Kuba, że teraz zacytuję. Mówię też, żeby nie wracać ciągle pamięcią do lat 90. To, co było, już nie wróci.
No to jest to chyba, o czym my też powiedzieliśmy sobie parę razy, nie? Że to jest trochę problem Widzewa ogólnie jako środowiska, że po pierwsze na tym chciał się budować, bo wiele ruchów, no nie ukrywajmy, to były ruchy takie bardziej pod rozbudzenie sentymentów, no zatrudnienie Franciszka Smudy, w pewnym momencie odwołanie się do Tomasza Łapińskiego, którego no, cenię za fachowość, ale wydaje mi się, że nie dostałby tej fuchy, gdyby nie to, że wtedy Widzewie chciano za wszelką cenę rozbudzić te wspomnienia sprzed 20 lat. Mówił o tym też paradoksalnie, no osoba z Widzewem niezwiązana, ale wydaje mi się, że mimo wszystko dość fachowa, jeśli chodzi o spojrzenie, czyli doktor Kozielski. No, były piłkarz ŁKS-u, oczywiście współtwórca strategii ŁKS od nowa, człowiek ważny dla Tomasza Salskiego, ważny jego współpracownik, natomiast no, zajmujący się zagadnieniami marketingu w sposób zawodowy i na bardzo wysokim poziomie, bo też współtworzył strategię choćby dla naszego miasta, dla Łodzi, więc to jest jakby dobra recenzja jego umiejętności, jego kompetencji. No i on powiedział, że kluby, które definiują się na przeszłości, no, mogą wpaść w pułapkę trochę, bo zwłaszcza w momencie, kiedy te sukcesy z przeszłości nie są osiągalne w takim najbliższym okresie. No a Widzew nie wróci do Ligi Mistrzów w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Czy podejrzewam nawet kilku lat. No nie chcę być tutaj zbyt ostry, ale...
Chyba wciąż tą szansę, bez przesady. Wciąż Widzew może w tym sezonie zakwalifikować się do Ligi Europy, w przyszłym zagrać w Ligi Europy, czyli...
No i wtedy jest Liga Mistrzów, tak, Liga Mistrzów już następnie. Tak, tak, wtedy Liga Mistrzów.
Jest walka i walczymy w tym sezonie o Ligę Mistrzów też.
No ja wiem, że właśnie Wojciech Stawowy jest przecież trenerem ŁKS-u, więc do tych wszystkich odniesień do Ligi Mistrzów no, nie da się uciec od tego. Natomiast no, takie definiowanie się na tym, co było 20 lat temu, może prowadzić do tego, że oczekiwania zostaną rozbudzone, a nie będzie żadnej podaży, żeby te oczekiwania zaspokoić. I mam wrażenie, że Widzew trochę zaczyna w taką pułapkę wpadać, bo jeśli...
Chyba masz rację, bo jak pytałem cię o opinię, to w sumie chciałem zmierzać do tego, że ale jak to nie było, jak to nie wróci taki Widzew? A ty masz rację, że w sumie to jest tak chyba nawet bardziej uniwersalny sens, że definiowanie się na przeszłości, no jednak tradycja tradycyjna, ale definiowanie się na przeszłości jest bardzo niebezpieczne w ogóle.
Fajnie to powiedziałeś we wczorajszej naszej audycji 29 Tetrycy, że w Lechu władzom udało się dokonać czegoś nieprawdopodobnego, że udało się na tyle stępić oczekiwania kibiców, na tyle ich przekonać, że od Lecha nie można wymagać, że oni sami wręcz się gryzą w język, kiedy mówią o mistrzostwie. Że no kurczę, nie powinniśmy, no tak, jesteśmy drugim najbogatszym klubem w Polsce, sprzedajemy piłkarzy za 11 baniek w europejskiej walucie, ale no może jednak mistrzostwo to za duże słowo. A widzę coś odwrotnego, że tutaj najchętniej już teraz by wszyscy powiedzieli, że kurczę, dobrze by było zrobić mistrzostwo w tym sezonie. Fakt, że jesteśmy w pierwszej lidze, ale może da się jakoś to jednak osiągnąć. No a w przyszłym sezonie fajnie by było wylosować Atletico i Borussię, bo to była taka ładna klamra. Nie jestem fanem wpadania w przesadę w którymkolwiek kierunku, czy tak jak w Lechu, gdzie oczekiwań nie ma już prawie w ogóle, czy tak jak widzę, gdzie oczekiwania są cały czas na maksymalnym poziomie. Ale myślę, że szukanie tutaj takiej rozsądnej, środkowej drogi to jest duże wyzwanie dla całego środowiska wokół każdego klubu w Polsce tak naprawdę.
Aha.
Ładnie powiedziałem? Ładnie powiedziałem, nie?
Słucham?
Ładnie powiedziałem, takim manifestem.
Tak, nie mam nic tutaj jakby do włożenia. Dodam jeszcze tylko, że trener Dobi po meczu tłumaczył, że znowu braku determinacji nie może nikomu zarzucić. To jest też ta pułapka Dobiego, który reklamował się troszeczkę, trochę był reklamowany jako specjalista od mówienia o wątrobie, o dawaniu z wątroby, dawaniu już nie powiem z czego. No i widzimy, ile tak naprawdę dało Widzewowi to, że z Bełchatowem nie można było zarzucić braku determinacji. Na to się przełożyło. To tu mamy chwalić, że piłkarzom się chce, naprawdę. Mamy chwalić, że Widzewie piłkarzom, którzy zarabiają po 20-30 tysięcy złotych, że oni się starają na boisku, no to jest bez przesady.
No tak, no mogę tylko postawić kropkę tutaj pod tym, co powiedziałeś, bo no to już przerabialiśmy wielokrotnie przy różnych wypowiedziach, naprawdę z szerokiego spektrum szkoleniowców, od Wukowicza po, nie wiem, Leszka Ojzińskiego, po wszystkich innych, którzy czasem zbyt mocno wpadali w tę pułapkę, że oczekujemy walki i jeżdżenia na tyłkach, że to się czasem kończyło tak, że była tylko walka jeżdżeń na tyłkach i niewiele więcej. Natomiast ja mimo wszystko Dobiemu dałbym czas, to może będzie kontrowersyjne z mojej strony, ale dałbym mu czas, bo nie widzę w tych jego wypowiedziach takiego pogubienia się centralnie, że no słuchajcie, bo sędziowie, bo słupek, bo tutaj poprzeczka, bo tutaj mógł podać lepiej, byśmy wygrali, byśmy byli w top 3. Wiem, że postawiono mu cel zakończenia ligi w szóstce. Zdaję sobie sprawę, że wszystko poniżej szóstki będzie porażką Widzewa, bo przy tym budżecie przy tym rozwoju całej organizacji nie powinno się celować niżej w tej lidze, ale jednocześnie nie jestem przekonany, że Dobi, który dostanie czas, który będzie mógł sobie poukładać te klocki po swojemu, nauczyć coś tych piłkarzy według własnej wizji, potem ewentualnie jeszcze w zimie przeprowadzić jakieś transfery, a przede wszystkim Dobi, który będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich najmocniejszych zawodników, bo z tym od początku sezonu tak naprawdę ma problem, no może ten cel zrealizować. No, takie jest przynajmniej moje skromniutkie zdanie.
Ja też nie jestem zwolennikiem tego mieszania w kotle. Już dostatecznie wielu widzów wymienił trenerów, jak znowu ma zmieniać, to już jest, który już będzie 8 trener. No nie róbmy jaj. Ale myślę, Kuba, że może rzućmy okiem na to miejsce w Łodzi, gdzie jednak ostatnia piłka nie boli tych, którzy uprawiają ten sport.
No tutaj tak powiedziałeś na wyrost trochę, bo powiem ci, że pierwsze 60 minut meczu z Chrobrym, no to był dość duży ból, bo tak naprawdę wróciły wszystkie...
No, ale oni wygrali 4-0 finalnie, tak? To jest właśnie ta różnica, że was boli mecz i wygrywacie 4-0, a nas boli mecz, no i to się kończy tylko tym bólem.
Tak, no specjalnie zacząłem w taki przewrotny sposób, dlatego że na Twitterze było sporo dyskusji na ten temat, już nie wspominam o Facebooku, gdzie to jest zawsze spotęgowane. W przerwie pojawia się post, wpis, tweet, że no niestety bezbramkowy remis, mimo że UKS prowadzi grę. Komentarze są po prostu niszczące tę drużynę. Co oni grają? Od kilkunastu meczów już nic. Po prostu wyhamowali totalnie. Już widać, że się zmęczyli. Stawowy to nie jest trener. Te wynalazki hiszpańskie, przytuły to nie są zawodnicy na potrzeby UKS-u. A Kujawę pogonili, a powinien grać i tak dalej. No i potem jest post pomeczowy po 90 minutach, no i te komentarze oczywiście są odwrócone o 180 stopni, choć przecież no, to nadal ta sama drużyna budowana przez tych samych ludzi, trenowana przez tych samych trenerów. I teraz sam powiem ci, że tak miałem wątpliwości, bo ten mecz kompletnie UKS-owi się nie układał. To było takie klepanie dla klepania. Momentami Moros Gracia, oblężony przez dwóch zawodników Chrobrego, wsadzał na konia Arkadiusza Malarza. No ja byłem przekonany, że to się skończy tak jak w Ekstraklasie. Zaraz ktoś się pomyli, zaraz któryś z zawodników Chrobrego przejmie tę piłkę, która jest tam krążąca cały czas między stoperami i bramkarzem. No i skończy się kompromitacją UKS-u w tym meczu. Natomiast pozostaje wątpliwość, bo nadchodzi ta 60. minuta z hakiem i UKS wyprowadza kontrę. Michał Trąbka ją napędza praktycznie w całości, potem Pirula uderza w poprzeczkę, Koral zdobywa bramkę. I zupełnie odmiana kompletna, UKS od tego momentu gra z fantazją, z finezją, Przemysław Sajda gra dwie fantastyczne prostopadłe piłki, choć wcześniej nie zagrał ani jednej do przodu, wszystkie do tyłu albo w bok. Moros wygląda jak Virgil van Dijk, nagle się okazuje, że Dominguez to jest nowe wcielenie Iniesty i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy to było obliczone na to, że przez godzinę męczymy tego rywala, mieszamy i potem go zaskakujemy i na wysokiej intensywności go ciemiężymy? Czy raczej gdyby nie było tej kontry, to my byśmy do końca meczu grali w taki ospały, słaby i bardzo nudny sposób?
No, nie wątpię, żeby celowo Stawowy przez godzinę kazał swoim piłkarzom, słuchajcie, grajcie beznadziejnie przez godzinę, a później jakoś to pójdzie, tak?
Nie chodzi mi o taką skrajność, że powiedział, że słuchajcie, do godziny tylko nic nie strzelajcie czasem, bo to się źle skończy, tylko bardziej chodzi mi o to, że oni grali tak konsekwentnie, jednostajnie, wiesz, bez jakiegoś takiego, że nie wiem, dobra, nie idzie nam w ten sposób, to może spróbujmy jakąś centrum albo coś. Nie, oni grali uparcie przez godzinę to samo. Tak jakby chcieli zmęczyć tych zawodników Chrobrego, tak jakby chcieli ich gdzieś tam, no może nie uśpić, ale no po prostu tak przyzwyczaić do takiej monotonii i wtedy ta kontra była no naprawdę zabójcza, była idealnie wyprowadzona i to nie jest zresztą pierwszy mecz, gdzie UKS w taki podobny sposób grał, bo przecież ze Stomilem też kontrował i też skończyło się bardzo wysokim wynikiem. No nie jestem przekonany, na ile możemy tutaj faktycznie się rozpływać w zachwytach nad tym spotkaniem, a na ile możemy zadać pytanie, dlaczego nie można było tego zrobić trochę wcześniej, tego co UKS dokonał w ostatnich 30 minutach, no bo to był naprawdę koncert i no bardzo przyjemnie się to oglądało. Zresztą to był mój debiut na loży prasowej, więc już w ogóle byłem w szoku, jak dobrze stamtąd wszystko widać z tego miejsca stadionu. No podobało mi się, tak po prostu powiem. Nie wiem, tyle, jak miałeś okazję śledzić mecz?
Ja po prostu powiem ci tak o tym meczu, że widziałem już takie mecze, gdzie ŁKS się męczył z rywalem, który nie był jakąś ligową potęgą, no ale to jest najcenniejsze. Przychodzi taki moment, mecz ma 90 minut. I zazwyczaj, jak rozwitaliśmy te mecze po 90 minucie, no to było dostatecznie argumentów, by powiedzieć, no jednak finalnie było okej. No i to zdarzenie się przestaje w tych drużynach, tak? Rywal do jakiegoś momentu trzyma ten swój pan. Choć na długą metę, no wystarczy to, że przy indywidualnościami, czy nie wiem, przygotowaniem fizycznym, czy czymś, zrobisz tę wyrwę raz, drugi, no i to ŁKS robi bardzo konsekwentnie. Nie jest zawsze tak, że te mecze rozbija od początku do końca, no ale mówmy, że ŁKS jest bardzo dobrą drużyną, jak na warunki pierwszoligowe, ale nie jest aż tak dobry, to nie jest pierwszoligowy Galacticos, żeby od pierwszej minuty narzucać każdemu swój styl i po prostu odpalać kombat. No aż tak dobry nie jest. No, jest tak dobry, tego... żeby znajdować sobie, a wy już chyba tak oczekujecie w tym momencie, tak, nie? Że ŁKS tak źle, to teraz ma od pierwszej minuty strzec. No ja mam oczekiwanie takie, że ten ŁKS ma po prostu gromadzić konsekwentnie punkty, znajdować jedną, dwie, trzy, czy jak w meczu z Chrobrym, cztery wyrwy w defensywie rywala i wystarczy. No dla mnie jest wymowne, że ŁKS finalnie wygrywa 4-0, a tutaj jest, tak jak ty mi opowiadałeś, że tam było sporo narzekań w trakcie tego meczu. I to no, niektóre tak. W pierwszej połowie, czy wcześniej, to wręcz takie dosyć łatwe narzekanie, tak?
Tak, ja nawet szedłem tutaj w dyskusję z jednym kolegą z Twittera, który napisał, że od kilku meczów. Kurczę, mamy w tej chwili, to był chyba bodajże 9 mecz ŁKS-u, 8 zwycięstwo, 1 remis. Od kilku meczów, no to tak się cofnąłem. Mówię, kurczę, ostatnio graliśmy z Arką faktycznie, remis, no może być rozczarowujący ten remis, bo Arka powinna wygrać, tam chyba też karny powinien zostać podyktowany, okej. Okay. Dalej Resovia, faktycznie nieprzekonujący do końca ten mecz, no bo w drugiej połowie Resovia bardzo groźnie kontrowała, a karny no był chyba jednak z kaporusza, bo tam faul nastąpił przed linią pola karnego. Ale dalej mamy, jeśli cofniemy się jeszcze wstecz, tam do wrześniowych meczów, no to mamy Bełchatów przekonujące zwycięstwo 3-1, Sandecja przekonujące zwycięstwo 4-1, Sosnowiec też w miarę niezły mecz zakończony wyjazdowym zwycięstwem 2-1. Kurczę, gdzie te kilka meczów jakiegoś przestoju? Jeśli jakiś przestój, no to w Gdyni, gdzie graliśmy z faworytem ligi. No i być może z Resovią, gdzie pierwsza połowa nie wyglądała źle. Dlatego faktycznie tutaj wydaje mi się, że te oczekiwania są już tak rozbudzone, że no, moim zdaniem trochę przesadzamy my jako kibice ŁKS-u z tym, czego od tej drużyny oczekujemy. Szczególnie jeśli spojrzy się na to, że ŁKS mimo wszystko miał swoje problemy w tym meczu, nie wynikające z boiska, z formy poszczególnych piłkarzy. Pauzował za kartki Maciej Dąbrowski, Carlos Moros Gracia poza meczem z Janikowem praktycznie schowany do szafy. Nie wiadomo było, jak on wyjdzie teraz, nie na trzecioligowca, tylko na drużynę z pierwszej ligi, jak się spisze. Ostatecznie oczywiście wypalił, nie zdziwię się, jeśli zostanie w pierwszym składzie na dłużej. Ale no, była to pewna zagadka. Sam początek meczu, Piotr Grzeszkiewicz, nasz podstawowy młodzieżowiec, łapie uraz, musi go zastępować Przemysław Sajdak i to wymusza zmianę taktyczną, bo Michał Trąbka musi iść na skrzydło, gdzie wiadomo, że nie czuje się najlepiej. On jest zawodnikiem zdecydowanie lepiej czującym się w środku. Czyli od początku już jakieś się przytrafiają problemy. Sajdak, jak sam potem powiedział w wywiadzie, no nie do końca rozgrzany, bo jeszcze nawet nie ruszyli tam na rozgrzewkę do boku piłkarze z ławki rezerwowych, a już trzeba było się pojawić na boisku. Pierwsze jego zagrania typowe na alibi do tyłu albo do boku. No nie był to taki mecz łatwy pod takim kątem, że wyszedł rozpędzony ŁKS swoim najsilniejszym składem, powinien zdmuchnąć rywala i tyle. Nie, weźmy jeszcze pod uwagę, że niektórzy spod kwarantanny dopiero co wyszli, a inni cały czas jeszcze odczuwają na sobie skutki choroby, bez wskazywania palcami, ale no, ten pierwszy skład zdradzał, że nie wszyscy regularni zawodnicy grający zawsze w pierwszym składzie są w pełni sił. Widzę Kamil Dankowski na lewej obronie, co nie jest też jakimś takim zagraniem bardzo oczywistym. Więc ŁKS miał swoje problemy, a ŁKS i tak wygrał 4-0. no pozostaje się.
No to jest cześć. Chyba ta mentalność, prawda, gdzie rzeczywiście bardzo szybko człowiek przyzwyczaja się do dobrego. Macie najwięcej strzelonych bramek, macie najmniej straconych bramek, wygraliście derby na Widzewie, jesteście cały czas w Pucharze Polski, czyli będzie pewnie za chwilę kontakt z kolejną ekstraklasową drużyną, gdzie już jest ograny Śląsk Wrocław, czołowa drużyna ekstraklasy, gdzie te wyniki są ewidentnie konsekwencją stylu, gdzie jesteście jedyną na ten moment niepokonaną drużyną w Polsce szczebla centralnego, a i tak pojawiają się narzekania. Także kibice UKS-u, docencie to macie, bo naprawdę nie będzie tak zawsze.
Jak to nie będzie tak zawsze? Jak to nie będzie tak zawsze? Ja już tutaj, wiesz, zakładam, że jak mamy teraz bilans 8-1-0 i dwa zwycięstwa w Pucharze Polski, czyli tak naprawdę 10-1-0, no to zostało meczów tam 20 trochę, no to licząc wprost, to było 34-0 mniej więcej bilans i ja wszystko poniżej traktuję jako porażkę. I to porażkę nie UKS-u, porażkę personalną Krzysztofa Przytuły i Wojciecha Stawowego, bo to oni są winowajcami tego, co tu się wyczynia.
Pan Bogusław Cukio podobno jak objął Wisłę Kraków, to posadził na trenera Franca Smudę, to spytał Franca, ile jest kolejek w sezonie? 30, a to musimy zdobyć 90 punktów.
No i bardzo dobrze, ja pochwalam zdecydowanie tego typu myślenie, jak to powinno się postrzegać. A tak zupełnie serio, to to, co tak moją uwagę przykuwa ogólnie, jeśli chodzi o ten łódzki futbol, to że powoli faktycznie zaczyna się zmieniać to myślenie kibiców, bo tak jak mówiliśmy o tym, że Widzew ma oczekiwania, że wiecznie gra pod wielką presją, no to dostrzegam jednak, chociażby u ciebie i u części moich znajomych sympatyków Widzewa, że nie ma już takiego narzucania. Tak jak nawet zaczęliśmy sobie o tym trenerze Dobie mówić, że spokojnie dalibyśmy mu czas. Myślę, że jeszcze ze 3 lata temu część kibiców Widzewa mogłaby raczej przejść do tego, że dymisja, aut, niech spiernicza, my potrzebujemy kogoś, kto będzie wygrywał mecz za meczem. Natomiast teraz chyba powoli te oczekiwania są urealniane, urzeczywistniane. Natomiast wyłkaje się w drugą stronę, gdzie za trenera Moskala jeszcze seria porażek w ekstraklasie. Wszyscy spokojnie, powoli, panowie, występujemy w ekstraklasie, szanujmy to, co mamy. Jest seria porażek, ale wiadomo, Kazimierz Moskal to jest trener, który nas wprowadził do tej ekstraklasy. Dajmy mu czas na wyjście z kryzysu. Pokażmy, że jesteśmy z nim w tych trudnych chwilach i tak dalej. To był głos taki dominujący. Natomiast teraz no, tak naprawdę słabsze 135 minut, czyli 92 Gdyni i 45 teraz u siebie z Głogowem. No i pojawia się pytanie, czy my na pewno tutaj pasujemy do tej ligi, bo przecież kurczę, my powinniśmy wygrywać non stop, a nie, że z Gdynią się męczymy, a nie, że tutaj teraz z Głogowem się męczymy. Co to ma być?
Kuba, to tak, widzę w Lidze Mistrzów przez ścieżkę pucharową, a w ligową, tak?
No na to wygląda. Tak, myślę, że tak jak były derby Mediolanu w półfinale Ligi Mistrzów, to myślę, że Łódź powinna w to celować, bo wszystko poniżej to jest żenada i niegodne zachowanie dla klubów piłkarskich. Jedną trudność dostrzegam w tym, że no te eliminacje Ligi Mistrzów są trudne. No, no jednak bez rozstawienia to ciężko może być w tych...
No to tutaj jest ewidentna przewaga Widzewa, no bo jak już wygra tę Ligę Europy, to ma... To ma
tak, gwarancja, to prawda. Tutaj akurat faktycznie jesteście na takim, no najlepszej drodze. Już jesteście kroczek dalej na tej ścieżce niż
tak,
LKS.
Tak, też tak się mówię.
Natomiast, żeby nie było tak różowo, to Łódzki Klub Sportowy ma zaległości finansowe.
Znowu? Jeszcze ma zaległości finansowe. Otwierać taką puszkę Pandory. Przypominać, że w UKS-ie są zaległości finansowe, no grubo.
No ma zaległości finansowe i jest to oficjalnie potwierdzone, że tak to określę, przez klub również. Zaległości dotyczą dwóch zawodników, Wojciecha Łuczaka oraz Rafała Kujawy, wychowanka UKS-iaka z łódzkich Bałut, którzy złożyli już pisma do Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN-ie dotyczące zaległości za okres pandemiczny. Nakreślać mniej więcej sytuację, czy chcesz, no, Leszku?
Naturalnie.
Sytuacja wyglądała tak, że Łuczak oraz Kujawa zostali dość niesympatyczny sposób zrzuceni do rezerw. No, niesympatyczna była też ich gra, nie ma co się tutaj oszukiwać, że nie był to poziom, który gwarantowałby w Ekstraklasie cokolwiek poza właśnie zrzutką do rezerw. Ja szczególnie zapamiętam Wojciecha Łuczaka w murze w meczu z Pogonią Szczecin, gdzie Adam Buksa strzelił prościutko w mur. Nie, no nie było wątpliwości, że ta piłka idzie prosto w mur. No ale Wojciech Łuczak się schylił i padł gol i przegraliśmy 0-1. I wtedy Kazimierz Moskal bardzo mocno się zeźlił. Ja wtedy zrobiłem sobie takie zdjęcie, które wrzucam na Twittera zawsze, kiedy UKS przegrywa, z taką dłonią skrytą, z głową skrytą w dłoniach, tak bym to określił. Aha. No i generalnie dla Wojtka Łuczaka to był koniec raczej przygody z Ekstraklasą i z UKS-em. Z Rafałem Kujawem było trochę inaczej, bo tutaj raczej też chyba konkurencja odegrała sporą rolę. No jednak ta hierarchia napastników się dość szybko ułożyła. Został ściągnięty Koral, był jeszcze Jakub Wróbel, Łukasz Sekulski też nie grał wcale aż tak przefatalnie, dlatego Kujawa stał się zbędny. No i oni w tych rezerwach sobie gnili. Mieli oferty z innych klubów, ale uznali, że lepiej poczekać do końca kontraktu, czyli do czerwca i wtedy poszukać nowego klubu, co nie do końca z kolei spodobało się w UKS-ie, no bo stwierdzono, że panowie, no kurczę, tu was nie chcemy, no nie będziecie grać ani w Ekstraklasie, ani nie będziecie grać w pierwszej lidze, ani nie będziecie grać w czwartoligowych rezerwach raczej, no ani też w tych B-klasowych rezerwach rezerw, dlatego że po prostu nie chcemy, żebyście psuli atmosferę. No i nastała pandemia. I w takim właśnie momencie, kiedy kłótnia już była dość taka zaawansowana i ci piłkarze UKS-u za szczególnym szacunkiem nie darzyli, ani UKS tych piłkarzy również, no nastąpiły ścinki o 50% wszystkich pensji. Zgodzili się na to w UKS-ie wszyscy, poza właśnie Łuczakiem i Kujawą. Nie chcę tutaj rozsądzać, nie chcę tutaj oceniać, natomiast chodzi właśnie o te pieniądze w okresie pandemicznym. A tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi raczej o to, że obaj panowie się niespecjalnie z klubem lubią, a też klub jakoś nie darzy szczególnym szacunkiem tego, co oni zmontowali w ostatnim półroczu, znaczy w sumie już nie półroczu, w ostatnim roku. No i tak wygląda sprawa cała, dlatego jeśli kibice UKS-u odczuwaliby zaniepokojenie, że teraz musimy kogoś sprzedać koniecznie, żeby spłacić Łuczaka i Kujawę, no to raczej nie. To nie są, z tego co wiem, jakieś szalone kwoty. Raczej chodzi tutaj o zasady, czy może nawet nie o zasady, a o takie drobne złośliwości, bo chyba tak można by było to określić z obu stron. Ja nie chcę tutaj się wcielać w arbitra, ale tak mniej więcej to widzę. Możesz, Leszek, ty się do tego ustosunkować, bo nakreśliłem obraz taki dość pełen. Możesz nawet, nie wiem, może zabrać głos, że to Kujawa i Łuczak mają rację, albo że wręcz przeciwnie, to UKS.
To ja tak jak patrzę zaszczyt też na czas naszej audycji i chciałbym dodać, że cieszę się, że wystarczy wam pieniędzy na magnetofon, żeby puścić hymn Ligi Mistrzów mimo tego zamieszania.
Mam na smartfonie jako dzwonek, także wiesz, spokojnie mogę. Mhm. Zadzwonisz do mnie i wtedy on pofrunie ten hymn Ligi Mistrzów w tych naszych meczach. No, ale to sygnalizujesz mi, że powoli musimy się żegnać z naszymi słuchaczami.
No, chciałbym jeszcze zapytać ciebie, czego się spodziewasz po meczu z Koroną, dosyć takim nieprzewidywalnym przeciwnikiem, który ma i zawodników, którzy coś pokazali w Ekstraklasie, jak Marek powiedział, i sporo młodzieży, i taki bardzo nieprzewidywalny zespół.
Spodziewam się 3 punktów oczywiście. O, dostałem właśnie informację od naszego realizatora, że jest 49 minuta, także mogę tutaj spokojnie się nawet na 2 minuty rozgadać, jeśli masz takie życzenie. Tak. Masz takie życzenie. Dobrze. Spodziewam się 3 punktów oczywiście. Spodziewam się dalszego marszu w stronę Ekstraklasy i spodziewam się dobrej, efektownej, miłej dla oka gry. Natomiast no, wewnętrzny pesymista we mnie nadal siedzi dość mocno. To, co powiedziałem, to jest moje zdanie jako dziennikarza zajmującego się pierwszą ligą, który dostrzega, że UKS jest drużyną grającą najrówniej, efektownie. Wynika ta dyspozycja z tego, że skład jest po prostu o wysokiej jakości, jak na warunki tej klasy rozgrywkowej, i jako dziennikarz stawiam na pewną 1. Natomiast jako kibic opowiem ci taką sytuację z meczu przeciwko Chrobremu, który był niedawno, dlatego ją pamiętam, bo był w sobotę. Zaczęli się tam na tej prasówce, na której ja debiutowałem, zastanawiać moi koledzy dziennikarze, no jak to zatytułować. No, 4 gole, 4 Hiszpanów, to może jakiś hiszpański tydzień i tak dalej. To było jeszcze przy wyniku 3-0, tutaj trochę naciągnąłem, no ale przy 3-0 też już były różne pomysły. La Zabawa, nawiązujące do Hiszpanii, albo może jakaś Corrida, no inne tego typu tytuły. No i mój kolega mnie zapytał, jak tam u mnie wygląda ten roboczy tytuł po tym meczu. Przypominam, było 3-0, kilka minut do końca. Mówię, podział punktów w Łodzi. Jak coś się zmieni i jednak oni nam nie wyrównają, bo jestem pewny, że nam wyrównają, to wtedy zmienię tytuł. No i zapanowała powszechna wesołość zapanowała, że ja spodziewam się cały czas, że będzie 3-3. No ale taka już moja natura jako kibica pesymisty, że zawsze spodziewam się absolutnie najgorszego. No i dzisiaj ze strony Korony, no Maciej Bartoszek to jest taki gość, który mnie bardzo niepokoi, bo wydaje mi się, że on potrafi ulepić zawsze taką drużynę, która z faworytami, zwłaszcza takimi, wiesz, murowanymi faworytami na wyjeździe, Legia Warszawa w niezwierzęca po mistrzostwu przy Łazienkowskiej, Lech Poznań skrzydlony kolejnymi triumfami w Lidze Europy, no to właśnie Maciej Bartoszek jest takim gościem, który lubi sobie pojechać na taki stadion i tam włożyć kij w szprychy doskonale funkcjonującej maszyny. No i tego się dzisiaj obawiam. Natomiast no, rozum podpowiada 1, serce podpowiada x2.
Ta anegdota, którą powiedziałeś, przyjdzie w czas, kiedy opowiesz ją na początku z grillowych taktyków, bardzo mi się podobała. To też nasze nagrody, Kuba?
No, tutaj nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o grzelaka tygodnia, to myślę, że trzeba jednak to... Mówisz aż tak? Agresywnie?
No, tak. Teraz w tym momencie kibice Widzewa są na takim etapie, że woleliby, aby Józek Majnarczyk wszedł do bramki, albo ktoś z juniorów. Naprawdę.
Jeszcze nie są te Pawłowskiego wtopy na tyle stare, żeby już z powrotem zapracował na zaufanie? Bo to no, czasem tak jest, że wiesz, najlepszy jest ten, kogo nie ma aktualnie, nie?
No tak, tylko Wojtek też się zmagał z problemami zdrowotnymi, więc ktokolwiek po prostu nowy byłby mile widziany w tym momencie, miałby sporą dozę zaufania. Myślę, że wszedłby junior, to każda jego parada byłaby 5-krotnie podpompowywana, tak?
No dobrze, no nie będę się kłócił, chociaż ja chciałem tutaj docenić tę dosyć żenującą mimo wszystko sytuację związaną z Łuczakiem, Kujawą i ŁKS-em, można tak to określić.
Dobra, to dajmy z ŁKS-u, prawie zawsze dajemy to z Widzewa, dajmy z ŁKS-u.
No właśnie, powinno się te kwestie rozwiązywać inaczej, z większą klasą z obu stron, tak podejrzewam. Chociaż no trudno mi się siedzieć na obiektywizm, bo ja jednak jestem wielkim fanem prezesa Salskiego i jeśli nie miałbym się silić na dziennikarski obiektywizm, to jednak bym tutaj serduszko raczej bije po stronie prezesa Salskiego niż zawodników, którzy też nam dużo dali. No, nie ma tutaj co deprecjonować ich osiągnięć. Ale tak to zakończę właśnie. Natomiast jeśli chodzi o Jezierskiego tygodnia, no to Leszek, jakie propozycje?
No cóż, Antonio Dominguez. Chyba tam to jest życiowo. Warto mu pogratulować po prostu, prawda?
No chyba muszę się zgodzić. Myślałem nad Przemysławem Sajdakiem za tą no, imponującą wręcz przemianę, jaką przeszedł w trakcie meczu z Chorobrym, ale no Antonio jednak równiutka forma, a do tego też spodziewa się potomstwa. Serdecznie Antkowi gratuluję. Antku, pamiętaj, mój synek też jest Antek. W sumie nie wiem, po co to powiedziałem, ale no... Zdaj mi z tego wybrnąć jakoś, bo się poczułem taki teraz zagubiony.
Dobrze.
Dobrze. Antku, pamiętaj, że mój synek też jest Antek. Czyli Antonio Dominguez, Jezierskim Tygodnia. Mamy nadzieję, że te prestiżowe nagrody no, będą docenione przez Domingueza. No, przez tych pozostałych nagrodzonych może niekoniecznie, bo to nic pozytywnego. Chyba zbliżamy się do końca.
Tak jest. To co, Kuba? Zapraszamy już. Cieszymy się, że w końcu mogliśmy na audycję o łódzkiej piłce. W audycji o łódzkiej piłce muszę rozmawiać o piłce nożnej.
Tak, tak. Ja powiem ci szczerze, że strasznie się za tym stęskniłem, bo fajnie się z tobą szyję tematy w tej łódzkiej audycji, ale jednak kiedy te nasze notatki, którymi się wymieniamy, nie miały objętości, wiesz, 14 stron, gdzie rozpisujemy organizacyjne kwestie, tylko po prostu kilku szybkich wycinków z meczu, no to zdecydowanie przyjemnie się do tego siada, bo jednak piłka nożna to jest jednak futbol. Futbol to jest jednak piłka nożna, więc
bardzo futbol, to jest sport.
To jest sport. This is football, you know. Kto to powiedział? Pamiętasz? This is football, you know? Tak.
Football is football, you know.
Football is football. Football is football. Myślę, że możemy kończyć, zwłaszcza, że ja tu zaraz się wybieram na mecz. Dzisiaj dyżurny wyznaczył mnie do napisania tego, więc pojadę na stadion, napiszę, przemęczę się. Zobaczymy, co tam się stanie z tą koroną.
No dobrze. To powodzenia, Kuba, udanego meczu.
Dzięki
Tobie, dzięki słuchaczom, dzięki realizatorowi.
Słyszymy się za tydzień w audycji w mieście Łodzi. Trzymajcie się, obyśmy mogli sobie dużo pogadać o piłce. Strzałka, cześć.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.